Jakie są najbardziej zuchwałe kradzieże, o jakich słyszałaś?
W mojej miejscowości ktoś dosłownie wykopał człowiekowi porzeczkę z pola.
Co?
Ktoś zajebał porzeczkę.
I co z nią zrobił?
No nie wiem, pewnie sobie wkopał u siebie w sadzie.
Nie rozumiem. Kurde, Boże.
No ktoś poszedł do sadu.
Wiem.
Wykopał krzak porzeczki.
Wiem, ale dlaczego?
Nie wiem. Ale też pamiętam kilka lat temu, jak moi sąsiedzi po raz pierwszy mieli tuję, co nie? To ktoś im też zapierdalał te tuje ciągle. Aż w końcu z nich zrezygnowali. Jeszcze są dwie takie dobre kradzieże, jakie kojarzę z mojej okolicy. Pierwsza jest taka, że to były czasy, kiedy u nas nikt nie miał alarmu w domu, co nie? Tylko ta rodzina miała. Ale złodziej nie chciał odejść z pustymi rękami. To było w środku dnia, kiedy oni pojechali na zakupy. Złodziej nie chciał odejść z pustymi rękami, więc zajebał pranie ze sznurka, co wisiało na zewnątrz.
A druga?
Druga to jest taka, że moja matka swego czasu pracowała w takim hotelu, który był w kamienicy. No i pewnego dnia po prostu patrzą i nie ma takiego wielkiego kwiatka w doniczce. Co nie? I wyobraź sobie, jakiś pijany mieszkaniec sąsiedniej kamienicy ją wziął, a dowiedziano się o tym po prostu idąc po dróżce z ziemi, jaka była usypana z tej doniczki podczas tego przenoszenia chaszcza.
Zastanawiam się, czy taka kradzież to już jest jakby podstawa, żeby na policję iść, do więzienia wsadzić za ukradziony krzak porzeczki.
Nie pamiętam, jaka jest dokładna wartość, kiedy to zmienia się z wykroczenia w przestępstwo. Chyba 700 zł jakoś, coś koło tego. Może zwiększyli, może zmniejszyli, nie wiem.
Wow.
Natomiast oszustwo jest przestępstwem niezależnie od kwoty.
Jakie tematy na dziś?
Może być o maturach.
Też pomyślałam może, że o maturę, bo jakby teraz jest na czasie ten temat. Otóż ze względu na koronawirus nie tylko przełożono matury, ale w ogóle odwołano matury ustne jako koncept. I ludzie się strasznie zesrali z tej okazji. Moim zdaniem matury ustne to jest najbardziej niepotrzebna rzecz, jaką kiedykolwiek wymyślił polski system edukacji. Ludzie mówią, o, ale przecież matury ustne cię przygotują do tego, jak na studiach jesteś i masz ustny egzamin. I ja myślę sobie, nie. Ja miałam maturę ustną i miałam egzaminy ustne na studiach i powiem szczerze, naprawdę chuja mi to dało. Przecież pomyślmy sobie, matura ustna wygląda tak, że losujesz temat i układasz sobie wypowiedź ustną. Masz kartkę i na kartce sobie możesz tę wypowiedź ustną ułożyć. I tak naprawdę kluczem do sukcesu w maturze ustnej jest po prostu móc się wpasować w ten schemat i nie pierdolnąć błędu w lekturze z gwiazdką. I to jest wszystko.
Jeszcze szybka reakcja.
Tak. Przejść przez maturę ustną, to naprawdę nie trzeba mieć żadnej specjalistycznej wiedzy, tylko trzeba mniej więcej ogarniać, nie wiem, co się w lekturach działo, albo umieć angielski na poziomie B1.
Moim zdaniem taką znajomość językową już sprawdza sam egzamin pisemny, część ze słuchania, jeśli chodzi o języki obce.
Mhm. Dokładnie. I tak samo właśnie z angielskiego, to jakby masz tę rozmowę na jakiś konkretny, podany temat. I jak cię niby to ma przygotować do mówienia w sytuacji, kiedy powiedzmy wyjeżdżasz do Londynu, nie? I musisz się porozumieć po angielsku. No to kurwa nie będzie ci osoba na ulicy wręczała, oto są tematy, na które będziemy rozmawiać. To nie sprawdza twojej wiedzy i umiejętności mówienia. To sprawdza tylko to, czy jakby znasz słownictwo z konkretnego tematu i to jest wszystko. Te matury ustne chyba w większości się jakby w ogóle nie liczą do rekrutacji i one są dosłownie zrobione tylko po to, żeby odbębnić i one nie mają żadnego wpływu na nic. A z drugiej strony są naprawdę stresujące, bo jakby stoisz przed sytuacją, gdy nie wiesz, co wylosujesz. Możesz wylosować jakieś takie prościutkie gówno, typu, nie wiem, opowiedz o tym, o Wokulskim. A możesz dostać tak jak ja, dostałam kurwa umowie ciała. Swoją drogą powołałam się na Naruto. I jeszcze wracając do egzaminów ustnych na studiach, to egzaminy na studiach wyglądają tak, że masz jakby bardzo konkretny zakres wiedzy, który musisz mieć. I wchodzisz i dostajesz bardzo konkretne pytanie, na które musisz odpowiedzieć. Więc to w ogóle się do niczego nie porównuje.
Nigdy nie byłam na studiach, to prawda, ale personalnie z tego, co słyszę od ludzi, to bardziej wygląda po prostu jak nie matura ustna, a typowa odpowiedź przy tablicy.
Tak, też jestem tego zdania. Przecież nawet jak są studia, powiedzmy, techniczne, matematyczne, to normalnie dosłownie dostajesz, powiedzmy, nie wiem, rozwiąż takie równanie i rozwiązujesz równanie. Więc naprawdę, jeżeli wasz nauczyciel kiedykolwiek się was spytał o odpowiedź ustną, to jesteście przygotowani na egzamin ustny na studiach. Naprawdę. I nie potrzebujecie do tego matury ustnej. I ja szczerze mam nadzieję, że te matury ustne w ogóle zostaną wycięte z kurikulum w ogóle, że nie będzie wcale.
Dla mnie personalnie matury ustne no to były najprostsze, co nie, a miałam na samym końcu w ogóle. Mhm. Ja zdawałam maturę w zeszłym roku i chyba 3 maja miałam ostatnią. To jest bardzo późno. Natomiast mówię, dla mnie one były dużo mniej stresujące niż odpowiedź w szkole. Dużo większa chillera i utopia, ponieważ po prostu były z ludźmi, których nie znam. Więc mi się dużo łatwiej w takich sytuacjach mówi. I to jest bez porównania, bo i tak będę się niesamowicie stresować, musząc odpowiadać przy kimś, kogo właśnie, no kogo znam. To jest nie do porównania.
Co do matury ustnej, no to ja wam powiem szczerze, że ja znam angielski w zasadzie na poziomie native speakera. I znam ten angielski na poziomie native speakera, zanim poszłam na studia kierunek filologia angielska. Oczywiście teraz jeszcze bardziej mi się poszerzył ten zasób i tak dalej, ale wyczujesz różnicę między kimś, kto zna język, a kto nie, co nie? I ja się starałam mówić tak jak native speaker. I dostałam 80%. I jakby przyjmuję do wiadomości, że może po prostu jakiegoś aspektu nie poruszyłam. Może faktycznie było jakieś przeoczenie z mojej strony, ale osobiście mam teorię taką, że u mnie w komisji była babka z konkurencyjnej szkoły. I mi się wydaje, że po prostu to dała mi 80%. Nie dlatego, że sobie samo poradziłam, tylko dlatego, że chciała obliczyć statystyki naszej szkoły. Bo jakby wszyscy w mojej klasie też mieli takie niezbyt wysokie wyniki, a ja byłam w tej jakby najwyższej grupie z angielskiego, więc coś mi tutaj się nie podoba.
Ja miałam co prawda 100%, ale dosłownie mówiłam byle jak i moim tym pongliszem, którym mówię zawsze, ale były bardzo miłe babki w komisji. Jedna w ogóle miała różowe włosy, kochana była.
No.
Natomiast z polskiego, o kurwa, wylosowałam to Karczuk. To był dom dzienny, dom nocny. Nijak się nie odniosłam do fragmentu. Powiedziałam o Ewangelionie, powiedziałam o Madoce. Temat był chyba znaczenie snu w życiu człowieka. Nie odniosłam się w ogóle do tego fragmentu, bo nie wiedziałam jak, co nie? I się mnie pyta typo, dobra, proszę się odnieść do tego fragmentu, ja takiej nie potrafię. Proszę scharakteryzować narratorę, ja nie umiem, ja tutaj nie widzę nic o narratorze, nie? Tak centralnie powiedziałam, miałam 75% kurwy. Laska, która powiedziała, że nie zna pana Tadeusza, a go miała, co nie dostała 80 w zeszłym roku, więc no wiesz.
Ja pamiętam, że my mieliśmy te, ćwiczyliśmy ustne egzaminy na polskim, normalnie mieliśmy po prostu lekcję na to wydzieloną. I też moja polonistka, na przykład moją koleżankę, dała jej 0%, nie? To jest jakby niemożliwe dać 0%, jeżeli, bo dosłownie, żeby dostać 0%, to musisz przyjść i tam nic nie powiedzieć. Albo pierdolnąć błąd kardynalny. Swoją drogą to ciekawe, bo potem dosłownie zaraz po niej odpowiadała moja druga koleżanka, która pierdolnęła błąd kardynalny, ale dostała tam chyba 60 u tej samej babki, na tych samych ćwiczeniach. Ale dobra, pomijmy to. I dosłownie ci ludzie w komisji zrobią wszystko, żeby ci dać chociaż to 30%. Chyba, że są kurwami.
W ogóle matury. Słuchajcie, kurwa, bo dalej jestem zła o to. Otóż, ze studiówki potrącili nam 40 zł od osoby na poczęstunek maturalny. Naszym poczęstunkiem maturalnym większość dni było takie miniaturowe Prince Polo, czyli powiedzmy, że kosztuje hurtowo złotówkę, dostawaliśmy jedno na osobę. Oraz mała cisowianka, no to będzie koło 70 groszy hurtowo, co nie? A teraz słuchaj, w pierwszy dzień w ogóle nie było poczęstunku ani wody. Bo nie dostarczyli na czas. Następnie, po majce rozszerzonej dostaliśmy, kurwa, po jednym cukierku. Nawet nie tym wafelku, tylko po cukierku. A przeciętnie w mojej szkole pisało się tak 2,5 rozszerzenia na osobę, co nie? Dychę maksymalnie wydali. Gdzie poszły, kurwa, pozostałe 3 dychy? Moja szkoła, co nie? Miała około 1000 uczniów. No to powiedzmy, że nawet 1200. Powiedzmy, że około 400 osób zdawały maturę. I ja jestem świadoma, że nauczyciele podczas tych matur mieli wypasione poczęstunek i bardzo fancy ciasta, ale ja myślę, że ktoś po prostu sobie coś tutaj wziął do kieszeni. No bo...
Definitywnie, jakby...
Zresztą moja szkoła miała już historię takich przekrętów. Ale nie powiem jaka, bo mnie pozwią.
O, oni za tę kasę, co mieli z tego poczęstunku, to wynajmą adwokata przeciwko tobie. Matury to jest w ogóle temat rzeka. Jakie rzeczy się odpierdają? Ja nie wiem. To jest jakaś taka sytuacja, że każdy ma jakąś pojebaną historię z matur.
Ja opowiem jeszcze, jak dotarłam na tę matmę rozszerzoną, bo to był disaster. Otóż, ja normalnie wysiadam na przedostatnim przystanku. W busie. Ale zasnęłam. I musiałam wysiąść na ostatnim. I powiem tak, kiedy jest ruch, to jedzieli 15 minut tym busem. A wtedy akurat był niezły ruch. I ja się budzę już tak prawie na tym końcowym przystanku i takie ja pierdolę, nie? Już miałam mało czasu, tyle, żebym nie zdążyła na pewno iść pieszo. No i dobra, biegnę na dworcu w Krakowie. Biegnę najpierw do automatu, żeby kupić jakikolwiek bilet, tę 20-minutówkę. No i tak, automat był zjebany. Połknął moje 2 złote, co prawda wydał mi 2 kolejne, ale no kurwa, co mi to dało? Jak ja potrzebowałam dojść na maturę, a nie 2 złote dostać. No i dobra, czekam aż ten pierdolony autobus przyjedzie, co nie? Oczywiście moja ulubiona kombinacja, kurwa, kanar plus automat tylko na kartę. No to dobra, no to biegnę, po prostu okrążam tę pierdoloną galerię i dworzec i biegnę na tramwaj, co nie? Musiałam się z tramwaju na tramwaj przesiadać i jeszcze oczywiście ostatni koniec tej mojej linii do szkoły był wtedy zamknięty, więc musiałam centralnie biec. Wbijam 5 minut przed zbiórką w sali. Nagle okazuje się, że była jakaś pojebana zamiana sal. Więc biegnę na drugie piętro, po czym spierdalam znowu na parter i muszę jeszcze szukać takiej sali na przerzucono. To po prostu to była katorga. Jeszcze potem te żałosne cukierki, co prawda zabrałam tam, nie wiem, za 30, bo ludzie szybko powychodzili i ich nie brali, co nie, ale... To był najgorszy, najbardziej stresujący egzamin całego cyklu maturalnego właśnie z tej przyczyny.
Boże. Ja nie mam żadnych stresujących opowieści z matur, bo moja matura to była dosłownie taka chillera, ale ja mam śmieszne opowieści. Nie tylko swoje, ale ogólnie opowieści, które ja zebrałam przez jakby moje życie w szkole. I co prawda nie jest o maturze, ale to jest o egzaminie gimnazjalnym. I ja byłam wtedy w pierwszej klasie gimnazjum, kiedy usłyszałam taką historię. Otóż na egzaminie gimnazjalnym, na polskim, był temat rozprawki charakterystyka. I trzeba było napisać charakterystykę bohatera literackiego, powtarzam literackiego, bo to będzie ważne potem, który był patriotą. No i wiecie, ludzie pisali tam o Rudym, o Zośce, ja w ogóle słyszałam, że Katniss Everdeen ktoś opisał. W każdym razie, jeden typ z mojej szkoły zrobił charakterystykę te balugi. I wiecie, tematycznie to by pasowało, ale jest jeden problem. Ta waluga nie jest postacią literacką i dostał 0 punktów. I to jest po prostu moja ulubiona historia kiedykolwiek. Uwielbiam o tym myśleć. Po prostu wyobraźcie sobie, że siedzicie sobie na maturze, wszyscy, nie na maturze, tylko na egzaminie gimnazjalnym. Wszyscy obok was piszą jakimś Rudym, Zośce albo kimś takim, a wy kurwa piszecie. Piszecie o tej waluce.
BDS to napisał. Ja mam 3 fajne historie z gimnazjalnych, bo u mnie generalnie tematem było, że opisać bohatera, dla którego najważniejszą wartością była wolność, czy jakieś tam sranie w banie podobne. Jeden z bohaterów, który był taki opisany, to był Lassie Wróć, co nie? Ale teraz będzie jeszcze lepszy. Ta pierdolona ryba ze Stary Człowiek i Morze. Ktoś tam jeszcze napisał, że dziadę napisał Sienkiewicz i trochę przegryw.
A moja koleżanka na maturze, mieliśmy tam temat z lalki chyba właśnie. Lalka to jest lektura z gwiazdką, nie? Jak pierdolnie się w lalce, to masz 0 punktów. I ona nie wiedziała, czy Wokulski ma na imię Stanisław? Czy Sławomir, czy jakoś tak. Przez tą maturę pisałam po prostu, że nie Wokulski, 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 bo nie wiedziałam, jak on się nazywa.
No i dobrze, no i prawidłowo. Ja napisałam takie kurwa głupoty na mojej rozprawce na maturze.
Czy wiesz co, ja... Kurde, nie pamiętam, jaki miałam temat w każdym razie. Czy... Wiem, było, czy strata wzmacnia, czy... ten... Jak to było? Czy strata wzmacnia, czy osłabia? Coś takiego.
Kurwa, nie pisałam w tym roku, co ty.
No trzeba było się odwołać do lalki, nie? I pisali o jakichś dziadach i tak dalej. A ja kurwa napisałam o tym filmie Pixara, Coco.
Ja bym pisała o Ewangelionie.
A ja wtedy jeszcze nie znałam Ewangeliona, więc... Jeszcze mam takie historie z matur ustnych, że... Nie pamiętam, czy to było w mojej szkole, czy w innej szkole w moim mieście. W każdym razie jeden typ szedł na egzamin ustny, ubrany następująco. Biała koszula, dresy i pantofle.
U mnie ludzie przychodzili na niektóre pisemne, tak straight up, całkiem w dresach.
Albo jeszcze inna historia. Ktoś się u mnie powołał na legalną blondynkę. Co jest power move. W sensie, wiesz, w szkole się zawsze mówili, o, możesz się powołać na takie rzeczy, ale będą o tobie źle myśleć, że nie znasz wyższych tworów kultury. Takie wyjebane. Jeżeli pasuje ci do tezy legalna blondynka, no to kurwa użyj legalnej blondynki. Co ci to przeszkadza? Kolejny kurwa dowód, że te matury usty są bez sensu. Jakby kiedy piszesz maturę pisemną, to ty jesteś tylko kodem. Co nie? Jesteś zakodowana, nie wiadomo, czy pisze jakiś typ, który ma zgoloną głowę albo zielone włosy, czy taki typowy zwykły człowiek, jakiś, nie wiem, w okularach. A jak jesteś na maturze ustnej, to jest wielka szansa, że ktoś jednak cię oceni przez pryzmat wyglądu, co moim zdaniem jest kolejnym argumentem, żeby się pozbyć tego gówna. Zupełnie.
Generalnie nienawidzę tego podziału na kulturę wysoką i niską. Wyjebane. Dla mnie galerianki są tyle samo warte, co ten... Kurwa, człowiek z blizną. I co?
Poza tym sztuka jako sztuka, ona jest w 100% subiektywna i jeżeli jakby ty uznasz, że galerianki to sztuka wysoka, to ty masz 100% prawo tak myśleć, bo jakby kto określa, czy sztuka jest wysoka, czy nie. Nie ma jakichś obiektywnych guidelines. To jest wysokie, a to jest niskie. Istnieje tylko klasizm i tyle. I to przez pryzmat klasizmu się ocenia. Sorry, not sorry. Miałam taką znajomą, która... Z niewiadomych nikomu przyczyn, na pewno z powodu stresu, na kilka miesięcy przed maturą dostała czegoś takiego, że bardzo często miała czkawkę. Dosłownie kilka razy dziennie miała czkawkę w losowych momentach. I wszyscy się zaczęli przejmować, kurde, co się stanie, jeżeli ona nagle w środku matury będzie miała czkawkę? Przecież ona rozproszy nie tylko siebie, ale wszystkich dookoła też. I kurwa, napisaliśmy do kuratorium i kuratorium pozwoliło jej pisać matury samej, bo ma czkawkę. To kurde, ja musiałam, wiecie, bo ja mam dyskalkulię, co nie? I żeby mieć te inne zasady oceniane, musiałam mieć, kurde, jakieś opinie z poradni, jakieś testy, jakieś podania tutaj dokładane. To nie, ona dostała osobną salę, bo miała czkawkę. Kocham. Dobra, i to tyle, jeżeli chodzi o matury, moim zdaniem. Opowiedz o porno w MMD.
Kurwa, spoiler.
Ale proszę, opowiedz o tym.
To jest taki program do robienia takich prostych animacji z wokaloidami. Są ich modele takie 3D. I te takie domyśle są naprawdę bardzo prowizoryczne i bardzo, bardzo brzydkie. Ale na necie dosłownie do każdej postaci fikcyjnej, nawet najbardziej obskurnej, są jakieś te modele. Niektóre są naprawdę prześliczne. Mhm. Czy do tych wokaloidów, czy do jakichś anime. I naprawdę ładnie je można zanimować i są właśnie... Różne scenografie, różne ruchy, różne te postacie, wszystko do pobrania za free. Ja się niedawno dowiedziałam, że te modele są na przykład kompatybilne z GTA. I mogę sobie na luzie dać, nie wiem, Remilię Stoho jako tą jego wersję tego Vice City, nie? Był zajebisty Toho mod właśnie do... San Andreas bodajże. I to jest świetne po prostu. Jak te wszystkie, wiesz... Kuźwa kapłanki świątynne. Czy małe wróżki, jak wszystkie chodzą jak ci tak. Czy jak model jest zbyt mały i ma inne proporcje, więc pistolet lewituje obok niego. No ale dobra. I to mi przypomniało pewnej rzeczy. Mianowicie, nie wiem czy wiecie, na stronach, których nie podam, ponieważ nie chcę, żeby zjęto ten filmik, tudzież audio, są wielkie, wielkie kategorie MMD. Do każdego anime, jakie możecie sobie wymyślić, zawsze istnieje porno w MMD. Ja wam to przyrzekam, kurwa. Jakby doceniam, wiesz...
Inwencję.
Tak? Doceniam, jak ktoś chce być po prostu reżyserem porno, a nie ma za bardzo dostępu do środków. Ale z drugiej strony, Jezu, pomyśl sobie, jakim trzeba być creepem, żeby godzinami, kurwa, reżyserować te filmiki. I wiesz, matka ci wchodzi do pokoju, a tam rozwalona na tsunemiku. Michaś chodzi na odbiad.
Jednym z argumentów za kapitalizmem jest to, że ludzie nie będą nic robić, dopóki nie będą mieli zapłaty za to, nie? I kurwa, to jest to, że to jest nieprawda. O matko.
I nawet na YouTubie jest wiele jakby choreografii. do piosenek, co nie? Ale takie, wiesz, że bohaterka na przykład ledwo zakryte sutki, z takich różnych kątów jest kamera i tak dalej, że ja nie wiem, jak YouTube na to pozwala.
Ty, ale to by... Bo jakby te modele są robione tak, że namodelowane są na nich ubrania. To znaczy, że ktoś osobno musiał poświęcić czas, żeby na przykład suty im modelować, albo... Kurde!
A, to tak, no tak, wiadomo. Są po prostu różne wersje tego samego modelu.
Horny people have no rights.
Ej, kurwa, nie, na co fanatycy anime? To jest to grupa, która powinna być opresjonowana.
Boże, ale wiesz, kto jeszcze powinien być opresjonowany?
Kto?
Ludzie, którzy piszą horny fanfiki.
Znaczy, powiem tak, a bardziej szanuję takich, którzy się z tym po prostu nie ukrywają.
Ale właśnie, to w sumie prawda, bo większość autorów fanfiction, oni piszą porno, które udaje, że ma fabułę, nie? A już kurde, w sumie lepsze jest to, jak piszą po prostu ruchanie, seks. Taką mam dziwną relację z fanfiction. Z jednej strony uważam, że to jest chyba najwyższa forma jakby interakcji z kulturą i doceniania danego tworu kultury, ale z drugiej strony ludzie kurwa nie potrafią być normalni z tym fanfiction. W sumie może ty powiedz, jak ty to postrzegasz, bo jakby ty to lepiej ubrałaś w słowa i ja się z tobą jakby w 100% zgadzam, jeżeli chodzi o możliwości, jakie fanfiction ma, a do czego jest wykorzystywane.
Znaczy, generalnie ja mam, czy tak powiem, taką obsesję na punkcie łamania reguł danego wszechświata, łamania konwencji danego medium. I jakby w tym, co piszę, chyba widać, że jakby nawet mniej mnie obchodzi zabawa fabułą, niż zabawa samą narracją, nie? I tym, jak ona może być postrzegana.
No.
Dlatego fanfiction to jest... Kurwa, to jest strasznie pseudointelektualne, ale dosłownie w moim pamiętniku to jest zapisane pod hasłem owoc drzewa życie upada na glebę. Centralnie, bo to jest narzędzie, które może służyć do jak największej dekonstrukcji, do stworzenia czegoś na nowo, a jest używane tylko do pisania ruchańska i moim zdaniem to jest po prostu obraźliwe. Dla autora, dla czytającego, dla oryginalnego tworu, dla wszystkich.
Dla formatu. Przede wszystkim moim zdaniem dla formatu, bo jakby zobacz, my mamy te swoje headcanony z Durera, że Shizuo kurwa słucha Legii i to jest po prostu taka zabawa jakby konwencją i uniwersum i to jest po prostu, tak jak my to mówimy, sranie na grup autora. Fanfiction jest jakby moim zdaniem najwyższą formą śmierci autora i jakby może by napisać takie genialne rzeczy, tak eksplorować uniwersum jak nigdy wcześniej. Po prostu wziąć coś, co wymyśliła dana osoba i jeszcze bardziej to pogłębić, jeszcze bardziej to rozszerzać. Ale nie, ludzie piszą jakieś kurde omegawers albo inne pojebane rzeczy. Jakby ludziom przestało porno wystarczać i teraz muszą pisać fanfiction.
Generalnie się do tego jeszcze zaraz tutaj odniosę. Natomiast właśnie myślę o tym, że są dwa jakby postrzegania fanfiction według mnie. Jest fanfiction z przyczyny i fanfiction z przeznaczenia. To znaczy, fanfiction, który po prostu ma przyczynę tego, jaką powstaje, co nie? No, to jest na przykład to, co ja piszę, ponieważ to jest oryginalna twórczość, natomiast jest po prostu moją platformą do dzielenia się z innymi fanami teorii spiskowych i nie chcę na tym zarabiać i tak dalej. Natomiast fanfiction technicznie czyli z przeznaczenia, czyli z tego, jak ma być odbierane i traktowane, nie jest taki grej, ponieważ to jest fanfic technicznie, ale ma być sprzedawany i jakby wiesz, o co mi chodzi? Są fanfiki, które przez autora nie są traktowane jak fanfiki i vice versa.
Tak. Jakby to jest też fascynująca sytuacja, że na przykład jeśli chodzi o prawa autorskie, bo jakby na fanfiction fizycznie nie możesz zarobić, bo powiedzmy napiszesz fanfiction z Naruto albo coś takiego, to jakby postacie z Naruto i cały świat przedstawiony jest własnością autora.
Możesz po prostu zmienić wszystkie nazwy własne i już możesz.
Tak. I jakby gdzie tutaj zatrzeć linię między tym, co jest twoje, a co nie jest twoje. Dlatego moim zdaniem jakby jeżeli ktoś pisze naprawdę dobre fanfiction, to wiadomo, istnieje opcja, możesz mu tam wrzucić kasę na Patreona czy cokolwiek tam ma. Jeżeli ktoś pisze dobre fanfiction, które się sprzedaje, to moim zdaniem powinien mieć takie samo prawo jakby zarabiać na tym.
Moim zdaniem też na przykład, nie wiem, rzeczy typu Król Lew na przykład. To są takie współczesne archetypy i współczesne mity. I tak jakby uważam, że powinny być dowolnie wykorzystywane, jak nie wiem, jak te różne retellingi Szekspira, czy...
Tak.
O, tak samo jest z legendami miejskimi. Je możesz właśnie tak wykorzystywać i to są technicznie fanfiki, ale nikt tak nie traktuje. Wiesz czemu? Tylko dlatego, że nikt nie może wyegzekwować tych praw autorskich.
Tak. I też to co chcę powiedzieć. Nie istnieje żaden twór kultury, ani jeden, możecie po prostu szukać ile chcecie, który by nie czerpał z czegoś innego, ponieważ sztuka w samym swoim istnieniu jest derivative. To znaczy, że tworząc, nawet nieświadomie czerpiesz z czegoś innego. Myślicie, że George R. R. Martin nie czerpiał z Tolkiena? Oczywiście, że nie czerpał z Tolkiena, a Tolkien czerpał z kogoś innego, a ten ktoś inny czerpiał z kogoś innego.
No jakby nie patrzeć, każda twórczość jest interpretacją tego, co znasz.
Fakt, że istnieją tak zwane tropes. Czyli na przykład, nie wiem, to, że czarny koleś umiera zawsze, to jest trope rasistowski, ale istnieje. Z czegoś on wynikł i jest on częścią kultury. Jeżeli 5 twórców użyje tego trope w swoim dziele, to żaden z nich od siebie nie zerzną, ponieważ tak jakby mi się wydaje, że istnieją pewne koncepty, które są w naszych umysłach jako taka domena publiczna.
Powiem, skąd to się wzięło, jeśli chcesz. Noc żywych trupów. Generalnie to był pierwszy film na świecie taki mainstreamowy, który miał ciemnoskórego protagonistę. To był chyba z 69, jeśli mnie pamięć nie myli. Natomiast na samym końcu filmu, po opanowaniu tej inwazji zombie, swoją drogą właśnie ten film też prowadził zombie w naszym współczesnym pojmowaniu, na sam koniec ten główny bohater zginął z ręki jakiegoś innego, dosłownie bez powodu.
Ciekawe. Ale tak jak mówię, właśnie mówienie, że jeżeli powiedzmy napiszesz fanfic z Naruto i będziesz na nim zarabiać w postaci tego, że to wydasz, to może ci ktoś powiedzieć, że postać powiedzmy Sasuke, jeżeli użyjesz jej w swojej historii...
Ej, sorry, ale bo ja myślę tylko o tym fanarcie, wiesz, którym.
Tylko, że fakty są takie, że postać Sasuke była bazowana na jakimś innym archetypie. Na innych postaciach. Ponieważ naprawdę każdy twórca czerpie z innego twórcy. Tak jak Richard Hell powiedział, ideas are free, I stole shit too.
Ale myślę, że właśnie nawet to najbardziej lubimy. Takie rzeczy, które mamy utrwalone z dzieciństwa, tylko opowiedziane w nowy dla nas sposób.
Tak. Wszelkie dekonstrukcje i tak dalej.
Natomiast to, co ja chciałam jeszcze wcześniej powiedzieć, to właśnie... Właśnie od tej durarary zaczęły się moje rozmyślenia nad fanfikami per se. Ponieważ wiadomo, jaki jest najpopularniejszy pairing Shizaya. No i to są postacie, które w kanonie się nienawidzą nawzajem. I generalnie fanfiki je sprowadzają do takich zawsze bardzo archetypalnych ról.
Tak, całkowitą głębię im zabierają.
Taki obrzydliwie nierzeczywisty dla postaci sposób w stronę dominującej i uległej.
Tak, zawsze Izaja jest uległy, a Shizuo dominujący, podczas gdy...
Taki słodki aniołek, nie? Taki delikatny.
Podczas gdy w kanonie jest zupełnie na odwrót.
No i ja sobie pomyślałam, że w sumie autorzy fanfików nie robią tego przez przypadek, nie robią tego przez złe zrozumienie postaci, tylko oni świadomie działają wbrew nim.
To znaczy?
Że świadomie odrzucają całą głębię tego fikcyjnego człowieka dla łatwej masturbacji.
Tak, dokładnie to. To samo jakby ludzie... Fanfiction definitywnie jest formą eskapizmu dla wielu ludzi. I na przykład fanfiction to jest format bardzo popularny wśród osób LGBT albo wśród kobiet. I jakby ja nie uważam, że złym jest eksplorowanie swoich fantazji poprzez fanfiction, ale też jeżeli używasz tego tylko do tego i jakby twoje fantazje są pojebane i jeżeli naprawdę sprowadzasz relacje dwóch postaci tylko do tego, że na jedną z nich możesz projektować, a druga z nich jest seks i chcesz się z nią ruchać, to jest moim zdaniem spłaszczenie materiału do absolutnego minimum. I to jest w sumie dobry moment, żeby wprowadzić to, że istnieje jakieś coś takiego, że te wszystkie fandomy, które tworzą fanfiction i tak dalej, jakby mają taką swoją własną moralność, że im się wydaje, że jeżeli coś nie istnieje i jest tylko napisane, to jest to wolne od wszelkich konsekwencji, że mogą pisać opowiadania, które gloryfikują, nie wiem, gwałty albo kazirodztwo i mogą, bo to tylko fikcja. Po pierwsze, cały nasz poprzedni wywód sprowadzał się w zasadzie do tego, że fikcja kształtuje sposób, w jaki postrzegamy rzeczywistość.
W tym momencie pragnę odesłać do odcinku 7 pierwszego sezonu.
Tak, rozmawialiśmy tam o tym. I po drugie, jakby nikt ci nie zabrania pisania o gwałcie, albo nikt ci nie zabrania pisania o kazirodztwie. Kurde, przecież jedne z najlepszych historii są właśnie o tych wszystkich traumach, które mogą spotkać człowieka.
Czy ja uważam po prostu nawet nie to, że koniecznie o traumach i tak dalej, tylko jeśli chcę coś przedstawiać, to żeby to zrobić w sposób realistyczny, a nie romantyzujący. Jeśli chcesz o tym napisać, napisz, jak to wygląda.
Te wszystkie non-con i rape i tak dalej, nie? I wiesz, ludzie mogą pisać trigger warnings, ile im się chce, ale jeżeli dalej będą to pisać, to jakby nie tylko wpłyną na swoją własną percepcję problemu, przede wszystkim wpłyną na percepcję osób, które to czytają.
No też fakt. I to ilu predatorów używa fanfików do groomingu dzieci.
Tak, to jest jakby fenomen, o którym ludzie mówią i który jakby powinien być poruszany. Przede wszystkim, no właśnie, fikcja niezmiennie i zawsze wpływała na postrzeganie rzeczywistości. Nieważne, czy to jest Hamlet, czy fanfic na Archive on Our Own. Który swoją drogą jest mega skamerską stroną, więc...
Ej, wiesz co ja ci powiem? Powiedzieć, że fikcja nie wpływa na rzeczywistość, to jest dosłownie powiedzieć, że żadna historia, jaką ci może powiedzieć twój przyjaciel, nigdy na ciebie nie wpłynie.
Te same osoby, które mówią, że fikcja nie wpływa na rzeczywistość, przez dzień płaczą, bo ich jakaś postać umarła.
To też.
A poza tym, jeżeli mówisz, że fikcja nie ma wpływu na rzeczywistość, to nie możesz jednocześnie adwokatować po to, żeby w fikcji było więcej postaci ze zmarginalizowanymi tożsamościami. To się wyklucza. Bo jeżeli fikcja nie wpływa na rzeczywistość, to to, że jest czarny protagonista albo gay protagonista, nic nie zmieni w świecie. Więc po co w ogóle tego chcesz?
Powiedz jeszcze właśnie o O3.
O3, czyli Archive on Our Own, jest prawdopodobnie najbardziej znaną stroną z fanfiction, jaka istnieje. I jeśli się nie mylę, oni się utrzymują całkowicie z pieniędzy wpłacanych tam przez... Dobrowolnie wpłacanych, bo jako, że...
Tak, zawsze mają... Zawsze mają cel 130 tysięcy dolarów. A na przykład teraz był przebity trzykrotnie.
Problem jest tego rodzaju, że tak. Oni faktycznie nie mogą na tym zarabiać ze względu na to, że większość rzeczy, które się pojawia u nich na stronie, to faktycznie jest coś, co zahacza o te prawa autorskie, bo jakby...
Nieprawda.
Nie?
Właśnie nieprawda. To jest, uwaga, uwaga, transformative work.
Aha, czyli nie jest tak, jak ja myślałam.
Więc to nie jest tak, że... Oni nie mogą zarabiać na fanfikach, ale mogą zarabiać na stronie.
Okej, okay, dobra.
Rozumiesz, o co mi chodzi? Oraz też po drugie mogą jak CDA całkowicie odciąć się od tego, co jest tam wstawiane. Mhm. Bo CDA tak robi, co nie? Że oni w ogóle... Wiesz, jak coś przesyłasz, to ty musisz zaznaczyć, że tak, mam prawa autorskie do tego. Mhm. No i najwyżej, jak ktoś im napisze jakiś complaint, to oni go zdejmą. I tyle, co nie? To może działać na tej samej zasadzie. Ale bardziej. Nie mogą dać na stronę reklam przez to, ile tych fanfików zawiera gwałt, tudzież incest, pedofilię. Mhm.
Tak.
I dlatego.
O matko, dobra. W każdym razie zmierzam do tego, że osoby, które mają to archive on our own, zarabiają pieniądze, ale oni sami nic nie robią. Jakby ich strona składa się w 100% z kontentu tworzonego przez innych i oni dostają pieniądze, a ci pisarze nie dostają nic.
To też i patrz, ta strona jest dalej w wersji beta jeszcze.
Jakby moim zdaniem jest to absolutnie niemoralne, że osoby, które jakby hostują tę stronę, zarabiają na tym, co tworzą inni. Możesz napisać fanfiction i sobie w opisie profilu dać: hej, jeżeli podoba ci się moje fanfiction, to mi możesz wysłać $2. Ale to jakby nie jest w żaden sposób ekwiwalentne.
Ja co ci jeszcze powiem?
No.
Oni zawsze się bronią tym, że nie, my postujemy całą rozpiskę, ile za co płacimy. Tak, tylko że ta rozpiska, ona obejmuje tylko te 130 tysięcy. Gdzie jest pozostałe 200?
No właśnie. Po prostu jakby ja nie mówię nikomu: o, nie wolno ci wchodzić na Archive on Our Own i nic tam wizywać. Po prostu zanim wpłacisz im te pieniądze, to pomyśl sobie, że ty nie płacisz za to, co tam czytasz, tylko płacisz za to, żeby ta strona istniała. A fanfiction będzie istniało nieważne, czy ta strona istnieje, czy nie. Jakby na Tumblera możesz to wrzucać, czy gdziekolwiek, na Wattpada. Kurde, jest tyle stron, gdzie można to hostować, które jakby mają dużo bardziej moralną etykę. Poza tym Archive on Our Own jest bardzo takie dziwne, jeżeli chodzi o ich podejście do tego kontrowersyjnego kontentu. Bo jakby oni faktycznie dają tam, że musisz napisać w tagach, że no tu jest przemoc, nie? Albo tu jest gwałt, nie? I jeżeli jest jakiś explicit content, to jest to powiadomienie, nie? O, tutaj jest taka i taka rzecz i jeżeli ci daje czytać, to zgadzasz się na to. Ale z drugiej strony była sytuacja, kiedy usunęli konto osoby, która napisała fanfiction krytykujące rasizm w fandomie Star Warsów i wywiązała się dyskusja. I ze względu na to, że osoba, która napisała to fanfiction krytykujące rasizm, używała mocnego słownictwa, to ona została usunięta z tej strony. Więc jakby gwałt okej, ale bycie wkurzonym na to, że rasizm istnieje, sorry, wypuszczamy cię. Mówię wam, naprawdę nie ma sensu bronić tej strony, nie ma sensu dawać im pieniędzy. Oni nie potrzebują aż tyle kasy na to, żeby utrzymywać serwery.
Zarabianie na tej stronie jest dosłownie sprzeczne z ideą. Mhm. Natomiast z przykrością stwierdzam, że jednak jest to pewien wyznacznik jakości, co prawda ostatnio to spada, ale wiesz, tam są raczej bardziej gramatycznie tudzież fabularnie złożone rzeczy niż na takim Tumblerze czy zgroza w tym Wattpadzie, nie? Mhm. Fanfiction.net z drugiej strony jest też drugim takim wyznacznikiem jakości, jednakże słynie z tego, że po pierwsze tam ludzie rzadko dodają nowe rozdziały i mogą nawet co kilka lat, a po drugie ma dużo bardziej skomplikowany system tagów, miniatur i tak dalej. I ciężej jest się w tym ogarnąć, więc niestety jedyne, co jest takie naprawdę dobre w AO3, to jest właśnie ten system tagów znajdowania twórczości, zapisywania je sobie itp. Ten interfejs jest dobry. Ja jestem za całkowitym zbanowaniem jeszcze Real Person Fiction.
O, weź w ogóle nawet mi o tym nie mów. Wiecie, ja swego czasu bardzo się interesowałam jazdą figurową. I wyobraźcie sobie, że nawet w jeździe figurowej ludzie potrafią tworzyć takie parasocjalne relacje z tymi łyżwiarzami, że piszą właśnie o nich fanfiction. I to kurde nie było jakieś fanfiction urocze i tak dalej, tylko ludzie pisali porno z ludźmi, którzy naprawdę istnieją. I którzy mają dostęp do internetu i mogą to przeczytać w każdej chwili.
Ja jeszcze chcę powiedzieć, że jak wiadomo jest kolosalna różnica między powiedzmy 11-latkiem, który pisze takie rzeczy, a 20.
Dokładnie.
Dziecko nie zna autonomii drugiej osoby, nie tak do końca.
No właśnie, jeszcze jakby nie ma tego wyrytego w głowie. Ale chyba najgorzej jest w kwestii K-popu, w tej
też tak uważam.
Person Fiction. Ale też pamiętam właśnie, to chyba też mówiłam w pierwszym sezonie, że jak jeszcze istniało One Direction, to ludzie dosłownie fizycznie shipowali Harry'ego z Louisem. Byli przekonani, że oni jakby ukrywają swój związek. I oni obaj powiedzieli, że to zniszczyło ich przyjaźń.
No shit, w sensie to jest bardzo spodziewalne. I to nie jest jedyna sytuacja tego typu.
Tak.
A ludzie dalej twierdzą, że oni sekretnie są razem.
No, jakby jestem skłonna uwierzyć, że Harry Styles nie jest hetero. ze względu na muzykę, jaką tworzy i tak dalej, ale naprawdę sytuacja, kiedy ja bym po prostu była zupełnie obrzydzona, byłoby mi naprawdę dziwnie patrzeć na osobę, mając świadomość, że ktoś tam w internecie myśli o tym, że ja rucham tę osobę. No naprawdę byłoby to dla mnie strasznie dziwne i na pewno zareagowałabym tak jak oni.
Jeszcze przypomniała mi się pewna osoba na Ask.fm, która zrobiła konkurs na erotyczny fanfic ze sobą w roli głównej.
Znaczy w sumie, jeżeli na tym się zastanowić, to skoro ona dała zgodę, to jeszcze jakby można by na to przymknąć oko, ale to nadal jest dziwne.
Ale dobra, ale pomyśl sobie, że przecież te fanfiki pisały 12-latki, które ją wtedy czytały.
No, to też prawda. Jakby ludzie nie zdają sobie sprawy, jak dużo dzieci jest w internecie i że dzieci nie powinny mieć styczności z pewnymi rzeczami. Skoro mówimy już o fanfiction, to jakie rzeczy mogą istnieć tylko w fanfikach? W sensie koncepty, które dosłownie nigdy się nie dzieją w prawdziwym życiu, ale są bardzo powszechne w fanfikach.
Koncepty, które nigdy nie sprawdzą się w żadnej twórczości, moim zdaniem to są tak. Alfa, beta, omega. No nie muszę tego komentować, w sensie nawet jeśli to się pojawi w jakiejś oryginalnej twórczości, co nie? To jakby dla osoby piszącej ona i tak będzie spełniała rolę fanfika, wiesz o co mi chodzi? Mhm. Po drugie, soulmates. To bratnie dusze czy coś takiego, wiecie, że na przykład masz jakiś znak na ręce, albo jak twoja bratnia dusza się zrani, to ty też masz blizny, coś takiego, takie głupie rzeczy, nie? Mhm. Oraz hanahaki, to jest jak się w kimś zakochasz bez wzajemności, to zaczynasz się krztusić kwiatkami, wypluwać je z siebie, one niszczą ci płuca, jest jakie to jest dramatyczne. W żadnej normalnej twórczości się to nie sprawdzi, a tam jest cholernie powszechne. O tym pierwszym, ale nie chce mi się mówić, ponieważ to jest po prostu
obrzydliwe.
Wymówka dla najbardziej chamskiego porno i mnie to osobiście odrzuca niesamowicie i nie chcę komentować, ale soulmates i hanahaki to są bardziej na tych fanfikach, które skupiają się tylko na tych dwóch postaciach i do tego, jak one zaczynają być razem ze sobą, nie? Mhm. Jest powszechne tylko fanfiction, że właśnie przez to, że potrzebuje siada złożonego tylko z dwóch postaci.
Zdaję sobie sprawę, że dużo osób, które zaczęło od fanfiction, wkrótce jakby przeszło do czegoś poważniejszego i zaczęło tworzyć swoje własne światy, ale bardzo dużo osób się na tym zatrzymało i moim zdaniem to jest marnowanie talentu, ponieważ jeżeli pójdziesz do wydawnictwa, to pierwsze, o co cię zapytają, to czy ty potrafisz stworzyć własny świat, który ma jakieś zasady i nawet jeżeli nie jest idealny, to istnieje. Fanfiction możesz dosłownie po prostu się skupić na jakimś jednym konkretnym aspekcie, ale żadna książka nie skupia się tylko i wyłącznie na jednym aspekcie. Więc to jest moim zdaniem bardzo ograniczające.
No, to są moje koncepty na rzeczy, które mogą być tylko w fanfikach. Ty masz jakieś?
Nie, bo w sumie nie czytam fanfiction aż tak dużo. Ale możemy porozmawiać o najlepszych tropes i najgorszych tropes w fanfiction.
Przyznam szczerze, że ja osobiście nie lubię enemies to lovers. Nie jara mnie to.
Nie jara enemies to lovers, tylko jeżeli jest powiedzmy sytuacja, że są dwie strony konfliktu i te osoby są po dwóch stronach konfliktu, ale do siebie nawzajem są neutralne, ale jeżeli oni się dosłownie nienawidzą i chcą się pozabijać i na samym końcu się robią lovers, nie przekonuje mnie to i to jest kolejna rzecz, która się dzieje tylko w fanfiction.
Znaczy, powiem tak, ja to rozumiem, jeśli to przechodzi jeszcze przez fazę, wiesz, najpierw się nie lubią, potem się kumplują i dopiero potem jest romans. Ale takie straight up, jakby wiesz, jakby po prostu przełączasz przełącznik i już, no to jakie to jest obrzydliwe dla mnie.
Okropny jest też dla mnie hate sex, jakby wyobrazić sobie ruchanie z osobą, której nienawidzisz, jest dla mnie po pierwsze najmniej seksowną rzeczą na świecie, a po drugie jedną z bardziej obrzydliwych rzeczy, jakiej mogę pomyśleć.
No to jest wtedy dosłownie znęcanie się nad kimś.
Mhm. Wtedy jakby, jeżeli kogoś nienawidzisz, to nie będą cię obchodziły granice tej osoby, jakby możesz jej zrobić co chcesz, bo jej nie lubisz. I nie masz zobowiązania wobec tej drugiej osoby, także coś okropnego.
Nie lubię takich domestic rzeczy. Nie lubię fluff. Nie lubię, nie wiem, coffee shops i tak dalej, bo po prostu moim zdaniem takie. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale Po prostu nie widzę sensu w twórczości bez konfliktu. To o czym to w końcu jest?
Właśnie, przecież wszystkie największe historie wszechczasów miały w swoim centrum konflikt. Konflikt jest integralną częścią każdej dobrej historii.
Po prostu po coś mam chcieć to jednak czytać, nie? A jeśli oni już są razem i tylko, nie wiem, ktoś zmywa naczynia, ktoś przygotowuje krokiety, no to co mnie obchodzi w tej twórczości? Co ma to dla mnie zrobić? Zmywać gary i robić krokiety, to ja sam mogę z kumplem, nie?
No.
A jednak fanfic jest po to, żeby właśnie, żeby zrobić coś, czego normalnie ty nie możesz zrobić i te postacie, czego normalnie nie mogą zrobić, żeby poznać swoje ich ograniczenia.
Właśnie.
Ja bardzo lubię, jak są takie, wiesz, jak są skomplikowane alternative universes. Że po prostu, że jakby... Bo moim zdaniem to jest właśnie strasznie fajne, jak przenosisz czyjąś osobowość po prostu na zupełnie inne warunki. I sprawdzasz, jak się dostosuje i tak dalej.
Ja też bardzo lubię spekulacje na temat, co by się stało, gdyby ta inna sytuacja miała miejsce, a nie ta, która miała miejsce. Brzmi to bez sensu. Chodzi mi o to, że jakiś dobry przykład... Powiedzmy, to Neville Longbottom jest wybrańcem. Albo wiadomo, po prostu spekulacje na temat, gdyby historia się potoczyła inaczej. To jest moim zdaniem bardzo fajne i bardzo rozwijający.
Właśnie po to jest fanfiction.
Po to powinno być fanfiction, no ale alas.
I myślę, że to powinno właśnie pchać ludzi do twórczości. Jakby ja rozumiem, że na przykład ktoś ma, nie wiem, przejebane w domu i chce to sobie poczytać dla odprężenia, co nie? Ale uważam jakby... Doceniam, co to może dla kogoś znaczyć, natomiast nie uważam tej twórczości za zbyt wartościową. Ponieważ jak mam oceniać coś, co nie ma fabuły? Ani akcji. Lubię self-inserty, takie, które naprawdę wywracają wszystko do góry nogami. I widać, że ten 13-latek bardzo dobrze się bawił przy pisaniu.
Tak.
A nie takie, które służą do jakiegoś głupiego romansu.
Tak, jakby self-insert, jeżeli jakąś nową postać wprowadzasz do uniwersum, to ta historia powinna się zupełnie zmienić, bo przecież jedna postać potrafi naprawdę bardzo dużo namieszać. Ale no często ludzie po prostu piszą siebie... Ja i ta postać sexy jesteśmy co razem i absolutnie nic innego się nie zmienia. To jest po prostu mentalna masturbacja.
A wiesz, o czym sobie myślę?
No.
W Umineko w epizodzie trzecim czy czwartym, nie wiem, którym z tych pojawi nie się Angel, co nie? To jest dosłownie Selwin serce jej strony. A jednak nie ma żadnych romansów, dlatego że w Umineko jest sama jej rodzina, ale... Ale to faktycznie wywraca całą fabułę do góry nogami oraz dosłownie niszczy zasady tego uniwersum.
No i tak powinno
I to jest
być.
Cudowne. I mówię, to jest self-insert ze strony tej postaci. Przeczytajcie Umineko, bo to jest bardzo meta. Ale insert ze strony fanfikarza powinien wyglądać tak samo.
To jest jej rodzina.
W ogóle co do Umineko. Przeszłam ostatnio Ace Attorney 1. Grajcie w to. To jest zajebiste. Powiem wam mój ulubiony cytat z tego. Zmieniłem sobie numer karty debetowej na 001. Ponieważ jestem numerem 1.